z Dziejów Apostolskich, z 8 rozdziału, 26 do 38 wersety, na stronie 1178. Jeżeli mamy Biblię Warszawską Starego Nowego Testamentu, strona 1178, i czytajmy tą historię, niesamowitą historię, tak? Od 26 wersetu. A anioł pański rzekł do Filipa, mówiąc: wstań i idź na południe drogą, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. I powstawszy poszedł. A to Etiopczyk, eunuch dostojnik królowej etiopskiej Kandaki, który zarządzał jej wszystkimi skarbami, a przyszedł do Jerozolimy, aby się modlić, powracał, a siedząc na swoim wozie, czytał proroka Izajasza. I rzekł duch Filipowi: podejdź i przyłącz się do tego wozu. A gdy Filip podbiegł, usłyszał, jak tamten czytał proroka Izajasza, i rzekł: czy rozumiesz to, co czytasz? Ten zaś powiedział: jakżebym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? I poprosił Filipa, aby wsiadł i zajął przy nim miejsce. A ustęp pisma, który czytał, był ten: jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczący wobec tego, który go strzyże, tak nie otwiera ust swoich. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. O jego rodzie któż opowie? Bo życie jego z ziemi zgładzone zostaje. Wtedy eunuch odezwał się do Filipa i rzekł: proszę cię, o kim to prorok mówi? O sobie samym, czy też o kim innym? A Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego ustępu pisma. A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, abym był ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. Niesamowita historia, wspaniała. Pozwólcie, że parę rzeczy powiemy sobie o tym fragmencie biblijnym i odniesiemy to do naszego życia, też do życia naszych braci, siostry, którzy dzisiaj przyjęli chrzest. Mamy tutaj Filipa, który jest wcześniej na kartach Dziejów Apostolskich opisany jako jeden z 7 diakonów. W wyniku prześladowania kościoła w Jerozolimie Filip udaje się do Samarii, tam zwiastuje Ewangelię i tam zbawieni są liczni mieszkańcy Samarii. Ale gdy jest tam w Samarii, anioł przychodzi do niego i mówi: idź na drogę prowadzącą z Jerozolimy do Gazy. Tam masz zadanie do wykonania. I Filip opuszcza Samarię, posłusznie udając się na tą drogę. Tam napotyka pewnego człowieka z Etiopii, który jest służącym królowej Kandaki, i napotyka jego orszak, bo zapewne tak znamienity człowiek nie szedł w pojedynkę, tylko szedł w jakimś orszaku. I słyszy, że ten człowiek czyta Biblię. I to jest dosyć ciekawa historia, ponieważ Duch Święty mówi Filipowi: podejdź do tego człowieka. Zatrzymajmy się w tym miejscu. Zobaczmy, Filip spotyka człowieka, który jest w podróży. Ów dostojnik etiopski był człowiekiem religijnym, ponieważ był w Jerozolimie, i tu jest napisane, że był tam, aby modlić się, tak? I jest człowiekiem religijnym, który przemierza mnóstwo kilometrów, aby udać się do miejsca kultu. Prawdopodobnie był prozelitą, czyli Etiopem, który nawrócił się na judaizm. Dlatego jako wyznawca judaizmu, aby modlić się, aby złożyć ofiary Bogu, musiał udać się do świątyni w Jerozolimie. I widzimy tutaj postać człowieka, który jest po pierwsze religijny, po drugie gotowy dla swojej religii ponieść bardzo wiele ofiar. Bo musimy popatrzeć sobie wyobraźnią na mapę. Etiopia leży w Afryce, poniżej Egiptu, a Jerozolima jest na północny zachód od Egiptu. No to będzie dobrych 1500 kilometrów, jeśli nie więcej. To była bardzo duża odległość. W związku z tym ten człowiek musiał być naprawdę bardzo religijny, bardzo oddany swojej religii, że chciał przemierzyć taką odległość. W tamtym czasie nie było ani samolotów, ani intercity, ani samochodów. Szedł w jakiejś karawanie. Naprawdę pobożny człowiek. Religijny człowiek. Dlaczego podkreślam to? Dlatego, że dzisiaj mamy bardzo wielu ludzi, którzy są religijni. chodzą do kościoła. Przemierzają do kościoła ileś tam może nawet kilometrów. Być może są w kościele codziennie. I wydaje im się, że w ten sposób zasłużą na Bożą łaskę, na zbawienie. Że może jakoś Bóg zlituje się na sądzie, popatrzy na tego bidulka, mówi, no codziennie byłeś w kościele, tyle kilometrów przechodziłeś, no muszę się nad tobą zlitować. No. Ludzie tak myślą. Widzimy tego eunucha etiopskiego w podróży. To jest piękny obraz. Ten człowiek przemierzał podróż swojego życia. Ten człowiek przemierzał podróż swojego życia i tak naprawdę w tej podróży szukał Boga. Najpierw szukał poprzez religię, poprzez rytuały, poprzez pielgrzymki. Szukał Boga, żeby jakoś do Niego się zbliżyć w taki sposób, w jaki rozumiał wtedy. Ba, sięgnął nawet po Pismo Święte. W tamtym czasie oczywiście, gdy Dzieje Apostolskie były pisane przez Ewangelistę Łukasza, jedynymi świętymi pismami, jakimi dysponowali wtedy ludzie wierzący w Boga Jahwe, były pisma Starego Testamentu. Tutaj akurat czytamy, że ów eunuch miał zwój z Księgą Izajasza. Więc zobaczmy, to nie był łajdak. To nie był skończony grzesznik. To nie był jakiś zbój czy złodziej. To był bardzo pobożny człowiek. Człowiek, który w podróży swojego życia szuka Boga. Człowiek, który przez los swój, przez swoje dni życia mówi, jest coś więcej, jest ktoś, kto stworzył to wszystko. Jak mogę go znaleźć? I być może ktoś mu powiedział, wiesz, jest takie miejsce, Jerozolima, tam w ziemi Izraela, w ziemi Kanaan, w Palestynie, możesz tam pójść, oni coś wiedzą na temat Boga. Tam Bóg też czasami się objawia. Niesamowite. To jest przykład człowieka, który był bardzo pobożny, ale był bardzo zagubiony. Bo zwróćcie uwagę, że pomimo swojej religijności, pomimo swojego wysiłku religijnego, pomimo dokonywania różnych czynności religijnych, no bo skoro pielgrzymował do Jerozolimy, to po to, żeby złożyć ofiary, żeby złożyć dary Bogu, żeby modlić się w świątyni jerozolimskiej. Więc pomimo tego wszystkiego, on był zagubiony. On otwierał pismo, zwój z Księgą Izajasza, czytał i mówi, ale właściwie o co tu chodzi? Czy postać tego człowieka nie przypomina wam kogoś? Bo ja sobie myślę, że mnóstwo Polaków jest takich. Mnóstwo Polaków chodzi do kościoła. Mnóstwo Polaków stara się być religijnych. Mnóstwo Polaków nawet zdobywa się na niesamowite wyrzeczenia. Wiecie, mam informację o tym, że emeryci nie mają co włożyć do garnka, ale wpłacają na radio takie czy na takie. Niesamowite. Oni się zdobywają na religijny akt poświęcenia. Odejmą sobie od ust, ale po to, żeby jakoś tam coś w swojej religii, w swoim zrozumieniu coś zrobić. I jednocześnie mamy w Polsce mnóstwo ludzi, którzy są religijni, chodzą do kościoła, robią dużo wysiłków religijnych i czytają pismo. I wiecie co? I ciągle mówią, ale ja nie wiem, o co chodzi. No tak mnie nauczyli, no to tak robię. Ale ja wiem, co to będzie. Ale ja nie wiem w ogóle, otwieram pismo, ono w ogóle do mnie nie przemawia. Czytam albo słucham czytania pisma gdzieś w kościele, ale o co chodzi? Mnóstwo ludzi w naszym kraju jest dokładnie w takim samym stanie jak ten eunuch etiopski. Być może ktoś z obecnych tutaj dzisiaj na tym miejscu jest dokładnie w takiej samej sytuacji. Chodzisz do kościoła, wydaje ci się, że robisz coś ze swoją religią, ale potem otwierasz pismo, czytasz i mówisz, no o co to właściwie chodzi w tym? Wiecie, gdy głoszę Ewangelię, bardzo często ludzie do mnie mówią, Stary Testament, to szok, co tam jest napisane w ogóle. No mordują, krew się leje, Bóg jest mściwy. O co tam w ogóle chodzi? Człowieku, jak ja to zacząłem czytać, a jakie nudy niektóre sprawy. Czytasz tu jakieś wymiary, przybytku, jakieś... Człowieku, to nie do człowieka do czytania. Kto się z was spotkał z takimi opiniami o Starym Testamencie? Ludzie, o co tam chodzi? A otwórz pierwszą księgę Kronik. Kto wie, co jest w pierwszych 8 rozdziałach pierwszej księgi Kronik? Same imiona. I to w ogóle nie po polsku. Język można połamać. Mnóstwo ludzi w naszym kraju otwiera Słowo Boże, czyta i mówią, ja nic nie rozumiem. Ja nic nie rozumiem. Gedeonici, nasi bracia i siostry, którzy sprawują swoją wspaniałą służbę, rozdają gedeonitki, ale wiecie co? Mnóstwo ludzi, ja widziałem to w szpitalu i widziałem to w przychodni, tak? Ostatnio tak się zdarzyło, że musiałem trochę pochodzić po tych miejscach, nie z sobą na szczęście, ale patrzę, ludzie biorą i otwierają, czytają, czytają po chwili, odkładają. Mówię, no tak. O co chodzi? Nie wiadomo. No coś przeczytałem, coś tutaj mówię, ale... Niesamowite. I Filip dostaje polecenie od Ducha Świętego podejść do tego człowieka. Zobaczcie, Bóg wybrał tego dostojnika etiopskiego. Bóg widział jego pobożność, Bóg widział jego zabiegi, Bóg widział, że on chce coś dowiedzieć się o Bogu, że jego serce jest spragnione Boga, że to jest religijny, pobożny człowiek szukający jak w ciemności po omacku, jak tu znaleźć drogę do Boga. Więc zobaczcie, najpierw do Filipa przychodzi anioł, tak, 26 werset mówi, a anioł pański rzekł do Filipa, idź na tamtą drogę, a następnie Duch Święty do niego mówi, podejdź do tego orszaku, podejdź do tego powozu. To jest niesamowite. Bóg posyła Kościół do tych, którzy nie wiedzą, do tych, którzy są zagubieni. Bóg posyła ciebie i mnie, jeżeli jesteś narodzony na nowo, jeżeli jesteś Kościołem Jezusa Chrystusa, żebyśmy poszli do tych ludzi, ponieważ oni otwierają Biblię i mówią, ja nie wiem, o co tu chodzi. Ponieważ oni chodzą do Kościoła i mówią, ale po co to wszystko? No może się to do czegoś przyda, ale ja wiem, czy do czegoś się przyda. A kto to wie? Wiecie, ja lubię pytać ludzi o jedną rzecz. Gdyby pani dzisiaj umarła, dokąd by pani poszła? Staje pani przed Bogiem i... A bo ja wiem, to jest najczęściej usłyszana przeze mnie odpowiedź. Nie wiem. No jeżeli Bóg się zlituje, no to może tam. Nie wiem. No liczę na to, że ulitują się nade mną. Straszne. Straszne. Chodzą do kościoła i kompletnie im to nic nie daje. Nie wiedzą, co się z nimi stanie. Bóg to jeden wielki znak zapytania. Jak będzie miał focha, to może pójdą do piekła. A jak będzie miał lepszy dzień, to może pójdą do nieba. No, jest jeszcze miejsce pośrednie. Ja ich wtedy pytam, a skąd wy bierzecie to, że jest czyściec? Oni nic nie wiedzą. Ja bym chciał, żebyśmy to dobrze zobaczyli. My żyjemy wśród ludzi, którzy bardzo niewiele wiedzą o Bogu. Wśród ludzi, którzy są zagubieni. Wśród ludzi, którzy otwierają Pismo i ono do nich nie przemawia. Którzy żyją w ciemności i poruszają się po omacku. Wiedzą, że Bóg istnieje, ale jaka jest do Niego droga? I teraz ty i ja jesteśmy posłani do tych ludzi, żeby im powiedzieć, jaka jest ta droga. Oni są na drodze swojego życia, ale my mamy im wskazać drogę życia, którą jest Chrystus. I zobaczcie, Filip przyłącza się do tego orszaku, zaczyna rozmawiać z tym dostojnikiem i zaczyna mu wyjaśniać treść pism, proroctw. Tutaj konkretnie akurat ten dostojnik czytał 53 rozdział Księgi Izajasza. Zaczyna czytać o Jezusie. Jest proroctwo mówiące o Jego męczeńskiej śmierci. Więc Filip od tego miejsca zaczyna mu wyjaśniać. Zaczyna mówić. Słuchaj, tu chodzi o to, tu chodzi o to, tu chodzi o to. I wiecie, dojeżdża do miejsca, w którym zaczyna mówić. I to się wszystko spełniło w osobie Jezusa z Nazaretu. I zaczyna mu mówić o Jezusie z Nazaretu. Że był, co czynił, jak bardzo zmienił ludzkie życie, a potem umarł na krzyżu i zmartwychwstał. A potem wstąpił do nieba. A potem posłał swojego ducha i powołał swój kościół. Po to, żeby głosił o Jezusie każdemu, kto szuka, każdemu, kto zgubiony. Żeby głosił o Jezusie, aby ci, którzy uwierzą, zostali ochrzczeni. Dlaczego do tego miejsca dojechałem? To, co teraz przed chwilą powiedziałem, nie jest wyrażone jednoznacznie w tekście. Ja domniemuję, że Filip mu o tym mówił. Dlaczego? Dlatego, że czytamy w 36 wersecie, że gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę i zobaczcie, ten dostojnik etiopski mówi bardzo ciekawą rzecz w 36 wersecie. Oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, żebym został ochrzczony. Czyli on już został poprowadzony w tym myśleniu przez Filipa do miejsca, w którym było nauczanie o chrzcie, w którym przekazał mu nauczanie, musisz zostać zanurzony w wodzie. Chrzest oznacza zanurzyć kogoś, tak? Baptizo po grecku. Zanurzyć kogoś. I on mu tłumaczył tam. Tłumaczył mu, począwszy od księgi Izajasza, poprzez wszystkie te elementy, które sobie przed chwilą wymieniliśmy, i dojechał do miejsca, a każdy, kto uwierzy, musi zostać ochrzczony. I ten eunuch etiopski mówi, ja wierzę, więc cóż stoi na przeszkodzie? Cóż stoi na przeszkodzie? Oto woda. Ochrzci mnie, zanurz mnie. A Filip na to przetestował jego wiarę. Mówi, no, stary, jeśli wierzysz z całego serca, no możesz. On go zapytał o wyznanie wiary. Chcę wam pokazać tutaj też bardzo ważną rzecz. Wiara w Jezusa nie jest kwestią twojego wnętrza. Tylko i wyłącznie. Tak, ona rodzi się w sercu. Zobaczcie, oni czytali słowo i poprzez to słowo wzbudzona została wiara w sercu tego Etiopa. Ten Etiopczyk, czytając to słowo, został pobudzony wewnętrznie przez Ducha Świętego i zrodzona została w nim wiara. Wiara, która zamanifestowała się jego pragnieniem ochrzczenia, bo nagle, gdy ten Filip tłumaczył mu to słowo, objaśniał mu, rozświetlał jego umysł, on zrozumiał to przesłanie i mówi, okej, więc przejdźmy do konkretów. To jest ciekawe. I teraz ta wiara zrodzona w sercu musi zostać wyznana. To nie jest tak, że ty sobie uwierzyłeś i mówisz, ja sobie wierzę w serduszku i to jest moja wiara, nikomu nic do tego. To nie jest po Bożemu. To nie jest tak, jak Bóg to zaplanował. Bóg zaplanował pewne ważne zasady. Po pierwsze, przemawia do twojego serca. Po drugie, poprzez słowo zdradza wiarę. Po trzecie, oczekuje, że ta wiara, która porusza i zmienia twoje wnętrze, będzie teraz przez ciebie zamanifestowana na zewnątrz. Chrześcijanin ma składać świadectwo o Jezusie. To jest nasze zadanie. To nie jest tak, że mamy nabożeństwo jako chrześcijanie. Tak, o, ja tak bardzo wierzę. O, wierzysz? O, tak wierzę. No i milczę. Jak chcesz sobie milczeć, to sobie milcz w domu albo na cmentarzu. Jeżeli masz wyznawać wiarę, to ta wiara ma być wyznana tak, żebyś słyszał ty, demony i Bóg. To jest bardzo ważne. Ja nie rozumiem kościołów, w których jest cisza w czasie uwielbienia. Gdzie ludzie siedzą i patrzą. Jedna żarówka się świeci, druga żarówka się świeci, trzecia, no komplet, fajnie. A o czym ona się tam modli? A tamten jak ubrany? Ludzie, wierzysz w Jezusa? Tak, to wyznaj to. Chrzest jest wyznaniem wiary. I zwróćcie uwagę, Filip pyta, czy wierzysz z całego serca? Zadaje mu pytanie, a ten eunuch etiopski musi to wyznać. Musi to powiedzieć własnymi ustami. Nie ma, że o, ja się wstydzę, ja nie wiem, czy ja tak mogę. Nie jestem godzien. Nie ma czegoś takiego. Wierzysz? Mów. Tak samo jest z modlitwą. Wiara w Chrystusa, która płonie w naszych sercach, nie może zostać zatrzymana i zgaszona przez nasze jakieś ciamcia-ramcia, przez jakieś nasze pomysły pobożne, rzekomo. Bo jeżeli porusza coś twoje serce, to ty to wyznajesz. Dowiedz się bardzo ważnej wiadomości na mieście. Na przykład dowiadujesz się, idąc przez ulicę Gierczak na mieście, o tym, że umarła taka i taka twoja koleżanka. Przechodzisz przez most i przy rynku spotykasz drugą koleżankę. O czym jej opowiadasz? Czy słyszałaś, że nasza koleżanka umarła? Ty nie milczysz, nie jesteś powściągliwy. Ty wyznajesz to, co wiesz, to, co cię porusza, tak czy nie? No tak, cisza. Oczywiście, że to robicie, tylko teraz nie chcecie się przyznać. Dlaczego? Bo to, co nas porusza, jest na naszych ustach. Więc jeżeli milczymy i nie wyznajemy Jezusa, są dwie opcje. Albo jeszcze nie wiemy o tym, że mamy wyznawać pewne rzeczy, albo nas nic nie porusza. I tego się boję najbardziej, tej drugiej opcji. Bo ta pierwsza to jeszcze posłuchacie dobrego kazania i się zmieni. Natomiast ta druga to już jest nieuleczalna sprawa. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, twoja wiara cię nie porusza do wyznania ustami, to ja nie mam lekarstwa na to. Niech się Bóg dobry nad tobą zmiłuje. Dlaczego? Bo wiara musi być wyznana. Wierzysz, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? Tak, wierzę. Super. Co więcej, jeszcze wziął go do wody i go tam zanurzył. Bo wiara musi być wyznana. Wiara w Jezusa nie jest twoją prywatną sprawą. Nie dostałeś wiary w Jezusa tylko po to, żeby samemu być szczęśliwym człowiekiem, ale po to, żeby cały świat dookoła ciebie dowiedział się, że Jezus jest Panem. Wiecie, dzisiaj jeden z braci, który został ochrzczony, powiedział mi: jestem szczęśliwy. To jest najlepsza rzecz, jaka mogła mnie spotkać. Jeżeli jesteś szczęśliwy z powodu Jezusa, powiedz to innym. Nie udawaj świętoszka. Dlatego, że jak usłyszysz głupsze rzeczy, to natychmiast polecisz i podzielisz się z tym z kimś. A to są rzeczy tak cenne. Ja na to naciskam, dlatego że ja się nie zgadzam z kościołem cmentarnym. Tak jeden kaznodzieja kiedyś powiedział: najciszej jest na cmentarzu. Tam panuje śmierć. Tam można sobie milczeć. W kościele nie ma czasu i miejsca na milczenie. Wiara powinna nas tak rozbudzać, że nasze serca, nasze dłonie, nasze nogi powinny cały czas manifestować tą wiarę. O, bracie, nie wypada w kościele. W tym kościele wypada. Tam jest takie wzgórze wichrowe, ja to nazywam, tam wieje ciągle wiatr. Z daleka widać strzeliste wieże. Tam możesz sobie się zachowywać inaczej. Tu nie. Dlaczego? Bo tu jest żywy Bóg. Bóg, który żyje w nas. Bóg, który nas porusza. Bóg, który nas zmienił. Bóg, który nas odkupił. Uwolnił z przekleństwa. My jesteśmy ludem wolności. Mamy z czego się cieszyć. Wszyscy teraz się uśmiechamy do siebie. Tak, mamy się z czego cieszyć. Jezus zabrał nasze grzechy. Jezus zabrał przekleństwo z naszego życia. Zdjął kajdany, które nas skuwały. Jezus uwolnił nas, żebyśmy żyli pełną piersią. Jesteś w pokoju. Jesteś pojednany z Bogiem. Ja bym mógł tak długo wymieniać, co jeszcze nas dobrego spotkało. Dopowiedzcie sobie. Po co to wszystko? Żebyśmy wyznawali naszą wiarę. Jezus to nam dał, a teraz mówi: a teraz idź i powiedz innym o tym. Podziel się o tym. A gdy jest czas, czas uwielbienia, tak jak dzisiaj to mieliśmy, to to jest czas, żeby wyznawać, żeby radować się. Powiem tak. Siadasz do posiłku, dziękuj Bogu. Kończysz posiłek, dziękuj Bogu. Wychodzisz na dwór, świeci słońce, dziękuj Bogu. Pada deszcz, też dziękuj Bogu. Tak, kładziesz się spać, dziękuj Bogu. Wstajesz rano, dziękuj Bogu. Ale nie w taki sposób: dziękuję Ci, Panie. Ja teraz powiedziałem. Halleluja! Jedna z moich córek mówi: tata, ty wszędzie tylko wielbisz Boga. A dlaczego nie? A dlaczego nie? Zawsze i wszędzie jest dobry czas, żeby wielbić Boga. Za wszystko możemy Mu dziękować. To jest wyznanie naszej wiary. Jeżeli ty nie dziękujesz Bogu w domu, to skąd twoje dzieci mają się nauczyć, że Jezus jest Panem? Nigdy nie słyszały z twoich ust modlitwy ani dziękczynienia, więc nigdy się nie dowiedzą, że Jezus panuje w twoim życiu. I proszę, nie mówcie mi teraz argumentów typu: ale każdy może sobie tutaj tak tylko pogadać, to tylko tak na pokaz może być. Nie, nie używajmy takich argumentów, bo mówimy o pewnych szczerych postawach. Jeżeli dzieci nie widzą, że ty się modlisz, jeżeli dzieci nie widzą, że ty czytasz Biblię, jeżeli dzieci nie widzą w twoim życiu, że Jezus jest naprawdę godzien chwały z twoich ust, one nigdy się nie nawrócą. Jezus nie istnieje. Wtedy. I choćbyś ich próbował zaciągnąć wołami do kościoła, gdy dojrzeją, staną się dorosłymi ludźmi, powiedzą: nie dziękuję. Nie dziękuję. Choćbyś płakał i szlochał. Dlaczego? Dlatego, że jeśli nie wyznajesz swojej wiary wtedy, kiedy jest czas wyznawania, to wtedy, kiedy to powinno przynieść owoc, tego owocu nie ujrzysz. I wtedy już pozostaje tylko płacz. Więc Filip powiedział: jeżeli wierzysz, że Jezus jest Synem Bożym, możesz zostać ochrzczony. I Etiop wyznaje: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Wziął go do tej wody i zanurzył. To jest wyznanie wiary. Wyobraźcie sobie tę sytuację. To był minister skarbu, tak? Minister finansów królowej etiopskiej. Szycha. Orszak, słudzy, niewolnicy, pomocnicy, sekretarze, to towarzystwo całe patrzy, jak minister finansów schodzi ze swojego powozu, nie wiem, może zdjął wierzchnie szaty, wszedł do wody i został zanurzony przez jakiegoś przybłędę, który przed chwilą się przyłączył do ich orszaku, nawet nie wiedzą, kto to jest. Wyobraźcie sobie tę sytuację? Ten eunuch etiopski musiał zapłacić bardzo wysoką cenę swojej reputacji. Swojej reputacji. Oni to zobaczyli i mówią, coś się dzieje. Mówi się o tym, że kościół etiopski przetrwał najgorsze prześladowania w Afryce, jakie mogły dotknąć kościół kiedyś. I przetrwał do czasów kolonializmu, czyli do XIX wieku. To jest niesamowite. To jest niesamowite. Być może mówi się, że ten dostojnik etiopski był założycielem tego kościoła. Ale to tylko tradycja i legenda. Niemniej, chciałbym, żebyście wiedzieli, że gdy płacimy cenę, gdy wyznajemy naszą wiarę w Jezusa, zawsze robi to wrażenie na kimś dookoła nas. Zawsze. Gdy tutaj masz wyjść na środek i powiedzieć proroctwo po raz pierwszy w życiu, umierasz dla siebie, ale jesteś zbudowaniem dla Kościoła. Gdy po raz pierwszy masz podnieść swoje ręce w geście uwielbienia, umierasz dla siebie, ale tak naprawdę powstaje z martwych nowy człowiek w tobie. Człowiek, który rządzi się nowymi prawami, nowymi zasadami i ktoś patrzy na ciebie i mówi, super, facet się rozwija. Za każdym razem, gdy my wyznajemy wiarę w Chrystusa, nas to kosztuje śmierć. My umieramy wewnętrznie. Nasza dusza zapiera się sama siebie i umiera, ale gdzieś powstaje ziarno, które przynosi komuś życie. Buduje go, zachęca go. Pomyśl o tym. To jest twój wymiar wiary. Nie wierzysz dla siebie. Wierzysz po to, aby zbudować innych ludzi. Amen? Hallelujah.